Wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, udało nam się połączyć. Miejmy nadzieję, że nie był to cyberatak, których byliśmy świadkiem ostatnimi czasy. No właśnie, czy jesteśmy dobrze przygotowanym krajem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo cyfrowe, panie marszałku? Rozpocznijmy od tego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu, przepraszam za małe problemy techniczne, złośliwość, rzeczy martwych, czasami się zdarza. Odpowiedź nie jest prosta na to pytanie, dlatego że państwo jest strukturą mającą bardzo wiele części i zakątków i są części tego państwa dobrze przygotowane, gdzie być może kompetencje, jakimi dysponujemy, przekraczają inne państwa. Mocno doinwestowane. Takim miejscem jest na przykład Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, ale z drugiej strony są obszary, gdzie właściwie wszystko jest do zrobienia i poziom zaawansowania często jest zerowy i tymi miejscami są często zwykłe urzędy, a bywają to ważne urzędy. I mam na myśli zarówno urzędy centralne, jak i urzędy samorządowe, a także spółki dostarczające jakieś istotne dobra ludziom, których działanie można zakłócić, na przykład spółki sterujące wodociągami albo jakiegoś innego rodzaju ważne infrastrukturalne spółki. Krótko mówiąc, we współczesnym świecie prawie wszystko już się podłącza do internetu i wszystko, co się podłączy do internetu, jest objęte zagrożeniami związanymi z cyberatakami. Mhm. Natomiast tej świadomości nie wszędzie jeszcze jest i te wydatki, i specjalistów brakuje, i standardów, i tych wydatków. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem podkreślić przy tej okazji, to że drugi trend obok podłączania wszystkiego do internetu i sterowania wszystkim przez internet, co zaznaczę, że wcale nie jest zgodne z nauką o bezpieczeństwie, dlatego że w nauce o bezpieczeństwie jest trend odwrotny. W nauce o bezpieczeństwie, tam gdzie musi być najwyższy poziom tajności, tam się pracuje wyłącznie na urządzeniach odłączonych do internetu, co pokazuje, że żaden poziom zabezpieczeń nie jest traktowany jako taki całkowicie bezpieczny. I tylko do pewnego poziomu uważa się, że te techniki kontrolowania ruchu internetowego pozwalają zabezpieczyć. Natomiast jest jeszcze drugi trend, powiedziałbym nawet bardziej rewolucyjny, to znaczy odchodzenie od trzymania danych na komputerach na rzecz trzymania danych w chmurze. I tu wchodzimy w kwestię tego, kto ma być dostarczycielem tych chmur cyfrowych, które przechowują dane. W praktyce to chmury, to brzmi pięknie, ale to są po prostu zdalne serwerownie, tak? Mhm. Zdalne serwerownie, często pracujące w parze po to, żeby mieć kopie danych zapasowe. I tam wchodzą dwa zagadnienia, tak? To znaczy po pierwsze bezpieczeństwo tych serwerowni, po drugie sposób, właściwie więcej niż dwa, sposób przetrzymywania tych danych, to znaczy ich zaszyfrowanie, co zapewnia prywatność danych obywateli, na przykład danych o zdrowiu, danych o podatkach, danych o nieruchomościach. Następnie istnienie faktycznie kopii zapasowych. Kilka samorządów w Polsce już się natknęło na to, że w wyniku cyberataku ich dane zostały zaszyfrowane w taki sposób, że już samorządowcy nie mieli do nich dostępu i musieli je przez wiele miesięcy odtwarzać, więc takie dane można utracić. I ostatnia sprawa to jest oczywiście dostęp do tych danych, to znaczy wrażliwym punktem są łącza teleinformatyczne łączące takie serwerownie z siecią. Ten, kto chce przeprowadzić cyberataki, może stosować nie tylko złośliwe oprogramowanie i włamania, ale może stosować także, i niestety zdarzały się takie ataki, będą się zdarzać, ataki fizyczne na główne magistrale światłowodowe poprzez ich po prostu na przykład przecięcie czy zniszczenie. Jeżeli wszystko się skoncentruje w tych samych serwerowniach, to w momencie ataku na łącza światłowodowe pomiędzy całym systemem teleinformatycznym a tymi serwerowniami można sparaliżować bardzo dużą liczbę usług zarówno publicznych, takich jak na przykład bankowość, różnego rodzaju aplikacje internetowe, jak i prywatnych, takich jak działanie urzędów czy różnych usług publicznych. No i teraz proszę tych, którzy nas słuchają, żeby zadali sobie pytanie, ile razy w mediach widzieli rozrysowaną mapę światłowodów w Polsce i rozmawiali o tym, na ile one są zabezpieczone. Jako ciekawostkę powiem, że wraz z prywatyzacją telekomunikacji polskiej sprywatyzowano całą sieć tak zwanej kanalizacji technicznej, czyli wszystkie studzienki, w których leżą fizycznie w ziemi te światłowody, zostały sprzedane zagranicznemu kapitałowi. Taki był poziom wyobraźni polskich polityków, którzy wyprzedawali majątek narodowy i w ogóle nie myśleli o strategii. Więc my w tej chwili układamy nasze światłowody także należące do służb państwowych, należących do zagranicznych właścicieli studzienkach kanalizacyjnych.
No to nie jest dobra perspektywa, panie marszałku, o której pan
Więc
powiedział.
teraz jak odpowiedzieć krótko na pani pytanie, czy jest dobrze, czy jest źle? No jest gdzieś pośrodku. Są ogromne
Okej.
zaniedbania i są rzeczy, które już są zadbane.
A czy ma pan
I
zastrzeżone na
rośnie
przykład PESEL,
świadomość,
o którym mówi się, Mówi się o PESEL-u, o zastrzeżeniu. Czy ma pan zastrzeżone? Tak, z ciekawości pytam. Czy to nic nie daje?
Powiemy, że nie, to na pewno daje. Uważam, że warto to zrobić. Pewnie jest to troszkę uciążliwe, jak każde zabezpieczenie z czasem może się stać uciążliwe. Mam to na swojej liście zadań do realizacji. Chyba jeszcze tego nie zrobiłem, natomiast chcę to zrobić.
No
Dziękuję
to
za
dobrze, że
przypomnienie.
będziemy takim inspiratorem, panie marszałku. Jak się czuje pana żona Karina na ostatniej prostej ciąży? Jeśli mogę zapytać
To
w
jeszcze
Radiu
nie
Rodzina.
ostatnia prosta. To jeszcze nie ostatnia prosta. Mamy termin na luty.
O, ej.
Natomiast dobrze, dziękuję w imieniu mojej żony i tak jesteśmy właśnie blisko siebie, gdzieś w pokoju obok, więc po rozmowie przekażę pozdrowienia i zapytania.
Dobrze, to zostańmy w temacie rodzicielstwa. Według premiera Donalda Tuska kobiety nie decydują się na macierzyństwo nie z powodu braku mieszkania czy pieniędzy, panie marszałku, lecz dlatego, że nie odpowiada im związany z tym styl życia oraz wynikające z niego obowiązki i odpowiedzialność. Słyszał pan tą wypowiedź? Czy to nie jest
Chyba
krótkowzroczność?
słyszałem. Powiedziałbym, że ta wypowiedź nie ma charakteru szczególnie politycznego. To jest taka trochę wypowiedź z stylu Jarosława Kaczyńskiego. Jarosław Kaczyński też ma
O,
takie cierpkie wypowiedzi
o
publiczne
szyi?
pod adresem kobiet. Nie pamiętam już, jakie to tam były, ale kiedyś miał taką wypowiedź, że za dużo piją kobiety. No, powiedziałbym, że czasem politykom wymsknie się, jak zostaną sprowokowani, a ten Tusk został sprowokowany. Czasem coś się wymsknie po wychodzącego poza ten bełkot taki narracyjno-propagandowy. I to jest jedna z takich wypowiedzi. Ona jest, powiedziałbym, w pewien sposób i częściowo prawdziwa, ale tylko częściowo. To znaczy, po pierwsze, moim zdaniem, za niską i słabą demografię nie wolno nam obwiniać wyłącznie przede wszystkim kobiet. To jest zawsze zobowiązanie i kobiet, i mężczyzn, żeby włączyć się w pary, mieć dzieci i decydować się na dzieci. Gdyby mężczyźni swoje żony zachęcali i wspierali w pełni, to tych dzieci pewnie byłoby więcej. Natomiast na pewno jest to, co na co zwrócił uwagę premier, to jest aspekt kulturowy i o to chodziło w jego wypowiedzi, że to nie jest tylko kwestia zachęt socjalnych i wszelkiego rodzaju osłon materialnych, ale po prostu jest to kwestia kulturowa. No i to trudno jakby nie dojść do podobnego wniosku, rozmawiając z wieloma moimi koleżankami w moim wieku. Tak, często jest jedno, dwójka dzieci i wcale nie chcą więcej. Nie dlatego, że ich nie stać, tylko dlatego, że po prostu to się wiąże z dużym wysiłkiem i, jak to się mówi, nie chcą ponosić ponownie wszystkich niedogodności związanych z ciążą, z porodem, z połogiem. Nie chcą wracać do pieluch, chcą często robić tą karierę zawodową. Wiadomo, że malutkie dziecko jest dla takiej intensywnej kariery na tym pewnym etapie życia alternatywą. Trzeba trochę czasu spędzić z tym dzieckiem w domu, przynajmniej w okresie niemowlęcym. Więc oczywiście jest to pewien wybór kulturowy, tak? Natomiast nie wyłącznie. Są też zupełnie inne problemy, które mają też duże znaczenie. Takie jak nasilające się problemy z płodnością, nasilające się problemy z łączeniem się w pary i znalezieniem sobie partnera, wynikające z tego, że coraz więcej kobiet mieszka w miastach, a mężczyzn w dużych, a mężczyźni zostali często w mniejszych miejscowościach czy na wsiach, że kobiety są trochę lepiej wykształcone i nie chcą dobierać sobie małżonków, którzy są trochę słabiej wykształceni od nich, tylko szukają sobie, same są ambitne, edukują się, a szukają jeszcze, że tak powiem, wyżej społecznie postawionych od siebie, co jest zgodne z jakimś takim instynktem społecznym, żeby szukać sobie jakby mężczyzny równego sobie albo nawet o lepszej pozycji społecznej. Natomiast jeżeli mamy generalnie nieco lepszą pozycję społeczną kobiet niż mężczyzn, to robi nam się problem polegający na tym, że część mężczyzn i część kobiet zostanie bez pary. I to już się zaczęło, tak? To znaczy nigdy w historii nie mieliśmy tak wiele osób żyjących w jednoosobowych gospodarstwach domowych, które w ogóle nie zakładają rodzin. Nigdy w historii nie mieliśmy tak późnego wieku wchodzenia w związki małżeńskie, posiadania pierwszego dziecka. Natomiast uważam, że powinniśmy spojrzeć na rzecz z optymizmem, to znaczy te trendy da się odwrócić.
No
Oczywiście
i
nie w
jak,
skali
panie
całego
marszałku, tutaj jak
społeczeństwa.
da się to, bo to jest też
No,
mentalność,
zacząć od
bezpieczeństwo,
spokojnej
ekonomia.
dyskusji, zacząć od spokojnej dyskusji, uświadomienia sobie tego, tak? To, że nie wszyscy będą mieć dzieci, to ciągle nie znaczy, że musimy jako naród wymrzeć.
Ale czytamy, że w
Bywało
drugiej
kiedyś.
połowie stulecia w Polsce będą przeważać 50-latkowie.
Ale to są najbardziej pesymistyczne prognozy. Ja uważam, że warto po prostu Warto popatrzeć na te elementy, które mogą być optymistyczne, tak? To znaczy, nawet wchodząc w związek małżeński nieco później, mając nieco później pierwsze dziecko, ciągle można mieć tych dzieci minimum trójkę. Minimum trójka dzieci jest niezbędna w danej rodzinie i czy średnio dla zastępowalności pokoleń. Jeżeli część ludzi nie będzie wchodzić w związki małżeńskie, to ci, którzy wejdą i będą mieli dzieci, no siłą rzeczy, żeby pociągnęli tę demografię i żebyśmy jako naród utrzymali tę równowagę demograficzną, musieliby mieć tych dzieci czwórkę, piątkę. Tu oczywiście nie każdy będzie chciał, to jest naturalne, więc trzeba się zacząć zastanawiać, jak pomóc tym, którzy chcą mieć więcej dzieci. I tutaj ta pomoc powinna, już jest wyraźna, nie mówię, że nie jest, ale być może można jeszcze coś zrobić w tych obszarach. Sam z żoną wiem, jakie wydatki ponosimy związane z na przykład z ochroną zdrowia, jeżeli chodzi o dzieci, jeżeli chodzi o ciążę. Tutaj ciągle jest wiele rzeczy, za które człowiek musi sobie sam zapłacić. To nie jest tak, że wszystko jest publiczne i dostępne.
A ta pomoc o
Problemem
bonu
jest.
mieszkaniowego, o którym pan słyszał pewnie w trakcie
No i to właśnie
konwencji
tak myślę,
programowej,
czy to
100
jest jakiś
tysięcy na
pomysł,
trzecie dziecko.
żeby była jakaś preferencja dla rodzin z większą liczbą dzieci do zamieszkiwania. Myślę, że to niektórym mogłoby ułatwić decyzję o
To
dziecku.
nie jest populizm?
Wiem. Panie redaktor, populizm to jest obiecywanie czegoś, czego się nie dostarczy. Jeżeli państwo by to dostarczyło, to byłaby to zachęta, a nie populizm. Komuś
Tylko
się to
skąd
oczywiście
środki na
może.
to, panie marszałku? Zawsze to pytanie się pojawia.
To jest pytanie, czy to byłyby duże środki, bo rodzin z dużą liczbą dzieci w Polsce na razie niestety wcale nie mamy dużo. Ich w skali całego kraju jest po prostu niedużo, więc pomaganie im wcale nie byłoby takie kosztowne. Kosztowne jest pomaganie jednocześnie wszystkim. Jeżeli coś fundujemy dla wszystkich, to jest drogie. Natomiast jeżeli celujemy jakąś formę wsparcia do pewnej grupy, no to ja też nie mówię, żeby było jasne, że to byłoby tanie. No trzeba się zastanowić, co jest strategicznie istotne, tak? I tutaj oczywiście trzeba bardzo starannie policzyć koszty jakiegokolwiek programu, na przykład mieszkaniowego czy jakiegokolwiek innego programu prorodzinnego, tak? Natomiast jeżeli państwo chciało stosować dopłaty do kredytów dla wszystkich, łącznie z osobami, które w ogóle nie są w związkach i po prostu chcą sobie mieszkanie kupić, ja uważam, że to nie było uzasadnione. Natomiast gdyby była jakaś forma wsparcia tylko dla tych, którzy mają powiedzmy trójkę dzieci, chcą się zdecydować na kolejne. Na przykład na Węgrzech wprowadzono takiego rodzaju, jeżeli dobrze pamiętam, przepisy i faktycznie to im troszeczkę pomogło. Zawsze jest pytanie i pozostaniemy z tą wątpliwością skuteczność takich programów. Natomiast kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. To znaczy naród, który będzie stosował innowacyjne metody wsparcia swojej demografii, to naród, który przetrwa. Pozostałe narody europejskie idą w tej chwili prostą drogą do tego, żeby zniknąć ze sceny historycznej i rozwodnić się wielkim, liczącym setki milionów potoku imigrantów płynących do Europy. Płynącego czy przenikającego przez także granice lądowe do Europy. Więc musimy
Lecimy
się
dalej.
zastanowić, co jest dla nas ważne. Dla mnie jest ważne, żeby Polska pozostała Polską, żeby moje dzieci miały wnuki, żeby te wnuki wychowywały się wśród Polaków, a nie były spadkobiercami jakiejś mniejszościowej kultury, którą ludność spoza Europy zamieszkująca ziemię będzie uważać za jakiś tam relikt, jakąś nieistotną ciekawostkę, tak? Chciałbym, żeby Polacy w Polsce byli gospodarzami. Jeżeli tak ma być, musimy o to zadbać i powiedzieć sobie to. Wpierw trzeba sobie uświadomić wyzwanie. Mam nadzieję, że w Polsce nikt tego jeszcze nie postawił jako wyzwania, jest tylko narzekanie. A to narzekanie na mężczyzn, a to narzekanie na kobiety, a to narzekanie na polityków, a to na finanse publiczne. Z narzekania żaden problem się nie rozwiązał.
Nie będziemy
Musimy
narzekać.
podchodzić konstruktywnie.
Jak zagłosuje pan marszałek w sprawie uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze?
Jeszcze nie wiem, ponieważ czekam na opinię naszych prawników, którzy czytają, analizują cały wniosek. Tam jest aż 27 zarzutów. To jest podobno kilkaset stron. Jako polityk będę opierał się na ich opinii. Na razie pierwsze przesłuchy i opinie, które mam z lektury tego wniosku są takie, że są z pewnością w tym wniosku rzeczy, które nie są z naszej perspektywy obciążające. Takie jak na przykład kwalifikowanie jako przywłaszczenia sobie pieniędzy, które zostały wydane na remont budynku prokuratury, albo jako przywłaszczenia sobie pieniędzy, które zostały wydane na system informatyczny używany później przez służby specjalne. To są dla mnie wyssane z palca zarzuty sztuczne. Podobnie ta zorganizowana grupa przestępcza, jest to dla mnie zarzut publicystyczny absolutnie naciągany. Natomiast nie wykluczam, że są tam zarzuty, które będziemy traktować poważnie. Dlatego po prostu czekam spokojnie na wynik tej analizy. To, co chcę podkreślić, to na pewno jesteśmy przeciwko aresztowi. Uważamy to za nadużywanie instytucji aresztu, zupełnie bezsensowne, zbędne, tworzące polityczną taką awanturę. I pewnie o to chodzi też.
A czy zdaniem pana były minister sprawiedliwości będzie starał się na przykład o azyl na Węgrzech? bo wiemy, że tam przebywa. Znaczy
nie,
przynajmniej...
nie zdziwi mnie, jeżeli uparcie będą zmierzać do umieszczenia go w areszcie. Nie zdziwi mnie, jeżeli on, podobnie jak wcześniej Marcin Romanowski, o ten azyl wystąpi.
W ostatnich sondażach w siłę rosną, panie marszałku, ugrupowania prawicowe. No ale nie chcę pytać o koalicję z PiS czy KO, o co często pytają dziennikarze, ale zapytam, jaka będzie cena koalicji, bo odważnie wyznaczył ją poseł Przemysław Wipler, mówiąc o TC premiera i ABW.
Nie, no my nie zajmujemy się w tej chwili...
Ale on tak powiedział.
Ja wiem, to jest prywatna opinia tego posła. Także proszę.
No ale jest w Konfederacji, to moje pytanie. Pan tego nie podziela, rozumiem.
Ale w Konfederacji mamy też taką zasadę, ja wiem, że jakby nie powtarzamy na komendę wszyscy tego samego, co dostaniemy w SMS-ach. Pozwalamy sobie czasem nawet w mediach na różnego rodzaju rozważania polityczne. Na przykład to, co ja powiedziałem wcześniej, to są moje rozważania polityczno-programowo-demograficzne, a nie całej Konfederacji. I tak samo to, co powiedział poseł Wipler w tamtym wywiadzie, to są jego rozważania, które nie pokrywają się nawet z tym, co mówił sam w innych wywiadach. Po prostu różne koncepcje przymierza formułuje. Oczywiście, no jeżeli jest kilka partii koalicyjnych, to się muszą jakoś podzielić odpowiedzialnością za państwo i co za tym idzie różnego rodzaju stanowiskami. Natomiast jesteśmy w połowie kadencji i my na pewno nie będziemy w tej chwili dawali się wciągnąć w tego typu dyskusje, dzielić skóry na niedźwiedziu, ani żadnych tam publicznie warunków stawiać. Moim zdaniem to jest niepoważne na tym etapie. Trzeba się skupić na dobrej polityce opozycyjnej, czyli na patrzeniu na ręce rządowi Tuska, jego ludziom. Na przykład w tej chwili mamy aferę związaną z gruntami, to uważam, że prezes KOWR-u powinien być odwołany, pozostający w cieniu polityk PSL.
O, to ciekawe, bo pan powiedział
uważam,
w tym momencie.
Że, uważam, tak, uważam, że w MONie są różnego rodzaju zaniedbania. Uważam, że za mało uwagi poświęcamy na to, co się dzieje. Są niszczone instytucje takie jak sieć badawcza Łukasiewicz, zwalniani są kompetentni pracownicy. Teraz słyszę, że grunty mają być wyprzedawane. W różnych miejscach państwa dzieją się różne złe rzeczy i my musimy się tym zająć, alarmować, nagłaśniać, patrzeć na ręce i tu się powinni zająć i posłowie PiSu, i Konfederacji, i od Grzegorza Brauna, wszyscy razem, bo tych rzeczy jest tak dużo, że nie wiadomo, jak to się mówi nieładnie, nie wiadomo w co ręce włożyć, a czas na negocjowanie przyszłej koalicji to będzie wtedy, jak wyborcy dadzą nam mandat do tego, żeby stworzyć większość.
Dlatego to nie chciałam pytać, tylko chciałam pytać o cenę, panie marszałku. Powiedział pan o prezesie KOWR-u, a kto za nim pana ponosi największą winę za tą kontrowersyjną sprzedaż działki pod CPK?
No winę ponoszą ci, którzy się zgodzili, czyli to był dwutygodniowy rząd Mateusza Morawieckiego w tamtym czasie, który zresztą był taką swego rodzaju farsą, no bo jeżeli się do tego dwutygodniowego rządu wrzuciło na funkcję ludzi, którzy wcześniej nie byli ministrami i oni podpisali jakieś dokumenty, to jest pytanie też o ich kwalifikacje polityczne. Ja nie będę w tej chwili już wymieniał nazwisk, kto jest ciekawy, może sobie wyszukać, ale tam jedną posłankę PiS-u wrzucono na tego ministra rolnictwa na 2 tygodnie i wychodzi na to, że ona niby te ostateczne dokumenty tam akceptowała czy podpisywała do tej sprzedaży. Nie sądzę, że w 2 tygodnie człowiek, który został ministrem, nie był nim wcześniej, jest w stanie zrozumieć, co tam się dzieje i rozróżnić, które dokumenty ma podpisać czy nie podpisać. Cała ta konstrukcja była głęboko bez sensu. Powinni pozostać w tamtym składzie rządu, w którym był. Moim zdaniem za tę sytuację odpowiada niestety w jakimś przynajmniej stopniu, nie wiem w jak dokładnie dużym, były minister Telus, który też spotykał się z tymi przedsiębiorcami. Jeżeli nie wiedział, to powinien się dowiedzieć, co tam się dzieje. A jak wiedział, to wszedł w bardzo takie, powiedziałbym, grząskie relacje. Czy złamał prawo, nie wiem. Mam nadzieję, że prawnicy to wyjaśnią. Natomiast cała ta sytuacja głęboko mi się nie podoba i nie podoba mi się też to, że PiS się chwali CPK jako swoją strategiczną inwestycją, a widać, że prezes CPK nie mógł zatrzymać w swoim własnym rządzie sprzedaży działki, która była potrzebna do realizacji projektu. No i z mojej wiedzy, już to mówiłem też w innych wystąpieniach medialnych, faktycznie tak to właśnie wyglądało. To znaczy, że władze spółki CPK przez cały okres swojego istnienia musiały walczyć z przeciwnikami w swoim własnym rządzie, którzy wcale nie byli entuzjastami tej inicjatywy.
Konfederacja we Wrocławiu dołączyła do zbierania podpisów pod drugą próbą zwołania referendum odwoławczego prezydenta Jacka Sutryka. No i poseł Krzysztof Tuduj rzucił poważne oskarżenia w stronę prezydenta. Czy coś pan wie, marszałek, więcej w tej sprawie? Czy są już jakieś dowody? Czy są w ogóle dowody? Rozmawiał pan może z Krzysztofem Tudujem?
Ja popieram akcję zbiórki podpisów pod odwołaniem, wnioskiem o odwołanie prezydenta Sutryka. Uważam, że złym prezydentem. Czytałem na ten temat wystarczająco wiele doniesień, relacji, artykułów i jakby też obserwuję sposób i styl wystąpień tego człowieka. Wystarczy mi to, żeby być przekonanym, że po prostu warto próbować go odwołać. Życzę Wrocławianom, żeby to się udało. W szczegółowe zarzuty nie wchodzę, bo nie mam fizycznie na to czasu. Mamy w Polsce wiele miast, ileś tysięcy gmin. Nie da
No, ale
się
to
zajmować
poważne
wszystkimi
zarzuty, panie marszałku,
nieprawidłowościami.
mimo wszystko oskarżenie.
I od tego mamy naszych polityków z Wrocławia, żeby te zarzuty tłumaczyć, bronić i się w tej sprawie wypowiadać. Ja mam do nich zaufanie. Jeżeli tak mówią, to znaczy, że tak jest.
Czy panu się zdarzyło coś nie skasować w kasie samoobsługowej?
Nie wiem. Zdarzyło mi się mieć problemy z nabijaniem produktów, bo już parę razy nie lubię tych kas samoobsługowych, przyznam szczerze. Nie lubię. Natomiast ja korzystałem dosłownie parę razy, wtedy kiedy musiałem, i zdarzyło mi się mieć problem z nabiciem produktów. Natomiast
A mi z wagą, panie marszałku, nie zgadzałaś.
za każdym razem, jak miałem problem z nabiciem jakiegoś produktu, to zauważałem, może dlatego, że nie miałem słuchawek na uszach.
Czy Konrad Berkowicz poniesie jakąś odpowiedzialność za to?
No myślę, że już poniósł, to znaczy został napiętnowany medialnie, zapłacił mandat, zapłacił za te produkty. Nie bardzo wiem, co jeszcze miałby zrobić. No, jakby to się powtórzyło i okazałoby się, że on, że tak powiem, robił to celowo, to jest zupełnie inna sprawa. Wtedy powinniśmy go wyrzucić. Natomiast ja przyjmuję założenie, przyjmuję jego wyjaśnienie, że to po prostu była pomyłka i uważam, że każdy się może pomylić. Tak, to nie jest
Niektórzy
jakaś
mówią, że pan poseł jest bardzo
wielka pomyłka.
roztargniony, stąd te kłopoty
No
w
to jest
kasie.
zupełnie wtórne. Uważam, że nie ma co tego usprawiedliwiać. Jak ktoś z nas korzysta z jakichś urządzeń, gdzie trzeba za coś zapłacić, to powinien się skupić, a nie się usprawiedliwiać. Natomiast no po prostu każdy może mieć gorszy dzień, tak? Więc jak się coś takiego raz komuś zdarzy, wszystko zapłacił, nie wypiera się, przyjął konsekwencje, to moim zdaniem to jest właściwa postawa, tak? Natomiast jeżeli to by się zdarzało częściej, no to znaczy, że coś byłoby nie tak. Natomiast ja nie mam żadnej informacji i z mojej znajomości z Konradem Berkowiczem, no nie mam podstaw, żeby mieć o nim złą opinię w aspekcie właśnie takiej uczciwości finansowej.
Będzie pan na Marszu Niepodległości w Warszawie?
Oczywiście. I zapraszam wszystkich o godzinie 14. Przed 14 na Rondzie Dmowskiego gromadzimy się tak jak co roku i będziemy szli w stronę Stadionu Narodowego.
Nie przeszkadza panu, że będzie tam prezes Jarosław Kaczyński?
Już nie pytajmy w tym antagonistycznym tonie, kto komu przeszkadza, bo za dużo ludzi, my nie możemy w Polsce wszyscy sobie przeszkadzać nawzajem, tak? Ktokolwiek nie przyjdzie, będę się cieszył, jeżeli przyjdzie z biało-czerwoną flagą i będzie śpiewał patriotyczne pieśni, skandował patriotyczne okrzyki. Potrzebujemy miejsc, gdzie możemy formować też nasze dzieci w duchu patriotyzmu, pokazać, że jako naród jesteśmy zjednoczeni ponad podziałami politycznymi. Uważam, że no z każdej partii, jeżeli ktoś jest uczciwym polskim patriotą, to może przyjść. Nie ukrywam, że uważam, że są partie, w których jest naprawdę trudno być uczciwym polskim patriotą, ale ja osobiście nie przyłożyłbym ręki do wygonienia kogokolwiek z marszu.
To niech to będzie pełne jedności, radości i święto. Dziękuję bardzo. Wicemarszałek Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji, był dziś naszym porannym gościem. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję bardzo, pani redaktor. Pozdrawiam Wrocławian. Mam nadzieję, że we Wrocławiu tak ładnie świeci słońce, jak i pod
Dokładnie,
Warszawą.
pięknie jest słonecznie, to
Dobrego dnia.
łączymy się. Dziękujemy, dobrego dnia życzymy.
Do widzenia.
Do widzenia.